Rozdział 9. W poszukiwaniu prawdy. Podobnie jak wielu pochodzących z biedniejszych części miasta nowicjuszy, Norin był niewysokiego wzrostu. Wyglądał na jeszcze mniejszego, idąc między dwoma wojownikami, którzy eskortowali go do Rady Gildii. Sonea poczuła nagły przypływ współczucia, kiedy zerknął na rzędy magów, wpatrujące się w niego z obu stron. Pobladł i wbił wzrok w ziemię.
To okrutne ciągnąć go przez całą gildię, pomyślała.
Przesłuchanie przed starszyzną byłoby wystarczająco przerażające i upokarzające. Ktoś jednak postanowił ukarać go dla przykładu. Zgodnie z regulaminem, każdy nowicjusz, który nie stawił się na wykładach lub też zamieszkiwał poza terenem gildii bez pozwolenia, był uznawany za potencjalnego dzikiego maga i przesłuchiwany przed całym zgromadzeniem, mimo że tylko starsi magowie mogli oceniać jego działanie i decydować o karze. Gdyby go nie przyłapano tuż przed posiedzeniem, może by mu tego oszczędzono. Ale znacznie łatwiej jest dołączyć przesłuchanie na końcu posiedzenia, niż urządzać je osobno. Podejrzewam, że gdyby Osen miał zwoływać całą gildię tylko po to, żeby rozpatrzyć tę sprawę, nagiąłby przepisy i zostawił ją starszyźnie. Eskorta zatrzymała się na przodzie sali, a Norin przystanął razem z nią i skłonił się starszym magom. Administrator Osen zerknął ku miejscom starszyzny, a konkretnie na Soneę. Przez krótki moment ich spojrzenia się spotkały, po czym on odwrócił wzrok. Inni zauważyli tę wymianę spojrzeń, toteż Sonea nagle poczuła, że przyglądają się jej badawczo wielki mistrz Balkan, mistrzyni Winara i rektor Jerik. Miała ochotę wzruszyć ramionami, by dać do zrozumienia, że nie ma pojęcia, dlaczego Osen spojrzał na nią właśnie w tej chwili. Zignorowała rzucane jej spojrzenia i skupiła się na nowicjuszu. Administrator podszedł do Norina, który skulił się i nie podnosił wzroku. Nowicjuszu Norinie, zaczął Osen. Nie było cię na terenie gildii i uniwersytetu przez 2 miesiące. Lekceważyłeś wezwania do powrotu, zmuszając nas do zatrzymania cię. Znasz przepisy ograniczające swobodę ruchu nowicjuszy oraz ich miejsce pobytu. Dlaczego je złamałeś? Norin uniósł nieco ramiona, ale opuścił je, kiedy wziął głęboki oddech, a następnie wypuścił powietrze z płuc. Wyprostował się i spojrzał na administratora. Nie chcę być magiem, powiedział. To znaczy chciałbym, ale bardziej zależy mi na pomocy rodzinie. Urwał i spuścił ponownie wzrok. Sonea nie widziała twarzy Osena, ale jego postawa wyrażała cierpliwe oczekiwanie. Rodzinie, zachęcił. Norin rozejrzał się dookoła i poczerwieniał. Młodszemu rodzeństwu. Matka nie może się nimi zajmować, jest chora. I nikt inny nie może przejąć jej obowiązków? Spytał Osen. Nie, moja siostra, najstarsza po mnie, zmarła w zeszłym roku. Pozostali są zbyt młodzi. Nie użyłem magii ani razu, dodał szybko. Wiem, że nie wolno mi tego robić, jeśli będę magiem. Jeśli nie chcesz zostać magiem... Jeśli chcesz opuścić gildię, twoja moc musi zostać zablokowana, poinformował go Osen. Nowicjusz zamrugał powiekami, po czym podniósł wzrok na administratora z taką nadzieją, że Sonea poczuła ból w sercu. Możecie to zrobić? Spytał Norin ledwie słyszalnym głosem. I mogę odejść, żeby opiekować się moją rodziną i nikt nie będzie miał mi za złe? Zmarszczył brwi. To nie kosztuje dużo, prawda? Osen nie odpowiedział, tylko potrząsnął głową. To nic nie kosztuje, odrzekł w końcu. Jeśli nie liczyć straconych perspektyw dla ciebie. Nie możesz zaczekać jeszcze kilka lat? Dla twojej rodziny lepiej będzie, jeśli zostaniesz magiem. Norin spochmurniał. Nie, nie mogę się z nimi widywać. Nie mogę posyłać im pieniędzy. Nie mogę sprawić, żeby matka, żeby wyzdrowiała. A pozostali są zbyt młodzi, żeby o siebie zadbać. Osen zwrócił się ku starszyźnie. Myślę, że powinniśmy to przedyskutować. Sonea potaknęła, podobnie jak pozostali. Administrator dał znać eskorcie, żeby wyprowadziła chłopaka z sali. Gdy tylko zamknęły się za nim drzwi, mistrzyni winara westchnęła głośno i zwróciła się do zebranych. Matka tego chłopaka jest dziwką i nie jest chora, tylko uzależniona od Nilu.
To prawda,
powiedział rektor Jerik. Ale on nie odziedziczył jej obyczajów. To rozsądny młody człowiek, pilny i spokojny, o sporej mocy. Szkoda byłoby go stracić. Jest za młody, żeby wiedzieć, z czego rezygnuje, dodał mistrz Garel. Kiedyś pożałuje poświęcenia magii dla swojej rodziny. Ale może żałować jeszcze bardziej, jeśli poświęci rodzinę dla magii. Sonea nie mogła powstrzymać się od tej uwagi. Twarze wszystkich zwróciły się ku niej. Nieczęsto zabierała głos w debatach starszyzny w ciągu tych 20 lat. Z początku dlatego, że czuła się zbyt młoda i niedoświadczona w sprawach gildii, żeby się wtrącać. A potem dlatego, że stało się jasne, że jej pozycja nie wynikała z szacunku, ale niechętnego uznania jej mocy i udziału w obronie kraju. A jednak, kiedy tylko się odezwę, przyciągam znacznie więcej uwagi niż trzeba.
Masz wiele wspólnego z Norinem, czarny magu Soneo, powiedział Osen. Ty też nie chciałaś wstępować do gildii, choć nie z powodów rodzinnych oczywiście, dodał. Co twoim zdaniem mogłoby przekonać go do pozostania?
Sonea niemal przewróciła oczami. On chce odwiedzać swoją rodzinę i pomagać jej. Pozwólmy mu na to, a jestem przekonana, że chętnie zostanie z nami. Starsi magowie wymienili spojrzenia. Sonea zerknęła na Rotena. Skrzywił się, dając do zrozumienia tą jedną miną, że uważa zgodę na coś takiego za mało prawdopodobną.
Ale to oznaczałoby, że gildia będzie wspierać finansowo dziwkę oraz zapewne jej uzależnienie, zauważył Garel. Na wynajem dziwek każdej nocy idzie znacznie więcej pieniędzy gildii, niż będzie potrzebnych, żeby wyżywić rodzinę Norina przez rok, odparła Sonea, zdumiona goryczą pobrzmiewającą w jej głosie.
Magowie umilkli na chwilę. To też zawsze się powtarza, ilekroć pozwolę sobie coś powiedzieć, pomyślała. Zauważyła, że mistrzyni Winara zakryła usta dłonią.
Sprawą Norina będzie zadbać o to, żeby pieniądze, które da matce, nie zostały wydane na Nil.
Odezwała się ponownie Sonea tonem, który wydawał się jej nieco bardziej ugodowy.
On przecież z pewnością nie chce jej zabić.
Nagle poczuła przypływ natchnienia.
Jeśli zgodzi się zostać, wyślijmy go do pracy w lecznicy. Niech nawet będzie, że za karę. Ja postaram się o to, żeby rodzina go tam odwiedzała. W ten sposób będzie mógł się z nią widywać, a pokażemy, że został ukarany za złamanie przepisów.
Wszyscy kiwali głowami.
Doskonałe rozwiązanie, powiedział Osen. Może uda ci się też przekonać jego matkę, żeby rzuciła narkotyk.
Spojrzał na nią z nadzieją. Nie odpowiedziała, ale wytrzymała spokojnie jego wzrok. Nie jestem na tyle głupia, żeby cokolwiek obiecywać, kiedy chodzi o Nil. Osen odwrócił się ku pozostałym.
Czy ktokolwiek zgłasza obiekcje lub też inne rozwiązanie?
Starsi magowie zaprzeczyli. Osen wezwał z powrotem eskortę i Norina. Kiedy przedstawiono mu pomysł Sonei, spojrzał na nią z wdzięcznością. Nieco za bardzo przypomina to uwielbienie, pomyślała. Muszę się postarać, żeby ciężko pracował i nie zaczął mnie idealizować. No i co gorsza, żeby nie pomyślał sobie, że łamanie przepisów jest sposobem na osiągnięcie celu. Kiedy Osen ogłosił, że przesłuchanie i posiedzenie skończyły się, a Sonea wstała i zaczęła schodzić po stopniach, na jej drodze stanęła mistrzyni Winara.
Dobrze, że wreszcie zaczęłaś mówić, co myślisz, powiedziała wiekowa uzdrowicielka. Powinnaś częściej tak robić.
Sonea zamrugała ze zdumienia i stwierdziła, że nie przychodzi jej do głowy żadna odpowiedź, która nie brzmiałaby banalnie. Winara spoważniała. Spojrzała w dół na miejsce, gdzie przed chwilą stał Norin.
Ten przypadek pokazuje jasno, jak bardzo ważne jest szybkie podjęcie decyzji w kwestii zmiany lub zniesienia przepisu dotyczącego kontaktów z przestępcami i ludźmi o złej reputacji.
Winara zniżyła głos.
Ja jestem za jakimś doprecyzowaniem. Obecny przepis zbyt łatwo interpretować w sposób, który ogranicza pracę moich uzdrowicieli.
Sonea potaknęła, siląc się na uśmiech. Moją jeszcze bardziej. Jak myślisz, kiedy administrator zażąda decyzji? Winara zamyśliła się. Na razie nie zdecydował, czy to ma być decyzja starszyzny, czy całej gildii. W pierwszym wypadku można uznać, że to nieuczciwe, ponieważ ty jesteś jedyną osobą wśród starszych magów, która może reprezentować magów i nowicjuszy pochodzących z nizin społecznych. Jeśli natomiast pozwolimy decydować całej gildii, nie zrobi to wielkiej różnicy, dokończyła Sonea. Poza tym na pewno pojawią się uwagi, które jeśli zostaną wypowiedziane publicznie, mogą spowodować długotrwałe urazy. Winara wzruszyła ramionami. Och, nie sądzę, żeby tego dało się uniknąć, ale takie rozwiązanie będzie wymagało znacznie więcej pracy i spowoduje większy bałagan, a Osen waha się, czy zmiana jest tego warta. No cóż... Sonea uśmiechnęła się ponuro, ruszając dalej schodami w dół. Może sprawa Norina zdoła go przekonać. Lorkin wyglądał na pola ciągnące się wzdłuż drogi, zastanawiając się, jak długo będzie musiał przyzwyczajać się do wszechobecnej zieleni. Przez 3 dni podróżowali przez pustkowie i miał wrażenie, że suchy pył tego obszaru wypełnił wszystkie pory jego skóry i pęcherzyki płucne. Marzył o kąpieli bardziej niż kiedykolwiek w życiu. Nocą trzymali na zmianę wartę, wyglądając ich anich i śpiąc w powozie. Pustkowie było uważane za najniebezpieczniejszy odcinek ich podróży. Stąd takie środki ostrożności, ale od czasu inwazji nie zdarzały się napaści sahakańskich wyrzutków na magów gildii. Poprzedni ambasador widział sylwetki obserwujące ich z oddali, ale żaden z tych ludzi nie przybliżył się. Lorkin wątpił, czy zdołaliby długo odpierać atak rozbójników i hanich, ale poprzednik Danyla powiedział im, że zawsze liczył na to, że wystarczy wyglądać na gotowego do walki. I hani włóczący się po równinie i wzgórzach wiedzieli, że gildia zdołała zabić Kariko i jego bandę, choć nie mieli pojęcia, jak tego dokonano, to też trzymali się na bezpieczną odległość od podróżnych w szatach. Drugiego dnia burza piaskowa zmusiła Danyla do zajęcia miejsca obok woźnicy, żeby chronić konie i powóz, a także utrzymywać jakąś widoczność na drodze dzięki barierze magicznej. Trzeciego dnia piaski ustąpiły kępom trawy i karłowatym krzewom. W miarę jak roślinność gęstniała, pojawiały się zwierzęta. Później dostrzegli pierwsze marne uprawy, które dalej stawały się zdrowsze i bujniejsze, aż w końcu wszystkie wyglądały przyjemnie wiejsko i normalnie, o ile nie patrzyło się zbyt uważnie w kierunku południowo-zachodnim. Tu i ówdzie kilkaset kroków od drogi pojawiały się skupiska białych budynków i murów. Były to majątki potężnych sahakańskich właścicieli ziemskich, ashakich. Dopiero kiedy minęli pierwsze z nich, Lorkin zorientował się, że ruiny, obok których przejeżdżali na pustkowiu, zapewne niegdyś wyglądały tak samo. Tego wieczoru Lorkin i Danyl mieli nocować u miejscowego ashakiego. Lorkin nie był pewny, czy nerwowego dreszczu niecierpliwości, który odczuwał na myśl o spotkaniu z sahakaninem, nie wywołuje przypadkiem przerażenie. Danyl widział się z sahakańskim ambasadorem w Imardinie, ale Lorkin nie był jeszcze wówczas asystentem, to też nie zaproszono go na spotkanie. Chciałbym móc przyspieszyć i być już na miejscu, ale może po prostu jestem głodny i marzę o porządnym wyspaniu się w wygodnym łóżku. Powóz zwolnił, po czym skręcił z głównej drogi w bok. Serce Lorkina zabiło szybciej. Przytknął nos do okna i zobaczył białe budynki na końcu wąskiej dróżki, którą teraz jechali. Ściany były gładkie i zaokrąglone, bez ostrych kątów. Kiedy podjechali bliżej, dostrzegł pod wznoszącym się przed nimi łukiem chude postacie poruszające się wzdłuż muru. Jedna z nich przystanęła w bramie, a po chwili odwróciła się i dała jakieś znaki pozostałym, zanim znikła z pola widzenia. Minęli łuk bramy i znaleźli się na niemal pustym dziedzińcu. Kimkolwiek byli tam ci ludzie, zniknęli.
Kiedy powóz zatrzymał się, z niewielkich drzwi wysunęła się pojedyncza postać i zgrabnym ruchem padła twarzą na ziemię. Najwidoczniej niewolnik. Lorkin spojrzał na Danyla, który uśmiechnął się posępnie i przesunął się ku drzwiczkom powozu. Kiedy ambasador wysiadł, człowiek na ziemi nie poruszył się. Lorkin wyszedł z powozu. Zerknął na woźnicę, na którego twarzy malowała się niechęć. Wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Niewiele to pomaga, a w dodatku wydaje się to nieco nieuprzejme. Cóż, inne obyczaje. Pan domu nie wychodzi witać gości. Wita ich dopiero w środku. Zaprowadź nas do swojego pana, rozkazał Danyl. W jego głosie nie było słychać nakazu, nie brzmiał też jak prośba. Lorkin uznał, że to dobra droga pośrednia i postanowił tak samo zwracać się do niewolników. Leżący na ziemi mężczyzna podniósł się i bez słowa, nie patrząc na nich, ruszył z powrotem przez drzwi w głąb budynku, a Danyl i Lorkin za nim. Znaleźli się w korytarzu. Ściany w środku wyglądały tak samo jak na zewnątrz, choć może były jeszcze gładsze. Przyglądając się dokładniej, Lorkin zauważył, że na powierzchni widać ślady palców. Ściany pokrywał jakiś rodzaj stiuku. Zastanawiał się, czy pod spodem jest kamień, czy cegły, czy też może wszystko jest z jakiejś gliny nakładanej kolejnymi warstwami. Niewolnik zatrzymał się na końcu korytarza i rzucił się na podłogę. Danyl i Lorkin weszli do dużego pomieszczenia, którego białe ściany zawieszone były obrazami i rzeźbami. Na jednym z trzech niskich stołków siedział mężczyzna, który na ich widok wstał z uśmiechem.
Witajcie, jestem Ashaki Tariko, ambasador Danyl i mistrz Lorkin, jak mniemam.
Zgadza się, odparł Danyl. Jesteśmy zaszczyceni spotkaniem i dziękujemy ci za zaoferowanie nam gościny pod twoim dachem. Mężczyzna był o głowę niższy od Danyla, ale potężna budowa świadczyła o sile. Skóra miała typowy dla Sahakan odcień brązu, jaśniejszy niż u lornmarczyków, ale ciemniejszy niż miodowa cera Elainów. Sądząc po zmarszczkach wokół ust i oczu, Lorkin oceniał jego wiek na pomiędzy 40 a 50. Tariko miał na sobie krótką kurtkę zdobioną kolorowym haftem, narzuconą na prostą koszulę, a także spodnie z takiego samego materiału jak kurtka, ale bez tylu ozdób.
Usiądźcie, zaprosił ich Ashaki Tariko, wskazując na stołki. Wystawiłem czujki na drodze, żeby wiedzieć o waszym przyjeździe i móc od razu zaoferować wam poczęstunek.
Zwrócił się do leżącego na podłodze niewolnika.
Zawiadom kuchnię, że goście przyjechali, rozkazał.
Mężczyzna skoczył na równe nogi i pospiesznie się oddalił. Zanim Lorkin podszedł razem z Danylem do siedzeń, jego wzrok przyciągnął błysk metalu w okolicy pasa Tariko. Przyjrzał się więc lepiej. Z pasa zwieszała się bogato zdobiona pochwa na sztylet, z której wystawała ozdobna rękojeść. Wszystko bardzo piękne, złoto wysadzane klejnotami. Nagle serce Lorkina zamarło. To sztylet czarnego maga. Ashaki Tariko jest czarnym magiem. Przez chwilę Lorkin poczuł ogarniający go strach, który zarazem dziwacznie go ożywiał, ale przygasł szybko, pozostawiając po sobie rozczarowanie. Tak, podobnie jak twoja matka. Przyłapał się na tej myśli, uświadamiając sobie nagle, że życie w kraju czarnych magów nie będzie ani tak podniecające, ani nowe, jak sobie wyobrażał. Jego rozważania przerwało wejście szeregu mężczyzn i kobiet, ubranych w kawałki materiału, owinięte wokół torsów i przewiązane w pasie sznurem. Nieśli albo tace wyładowane jedzeniem, albo dzbany i puchary. Lorkin poczuł egzotyczne zapachy, a w żołądku mu zaburczało. Każdy z niewolników podchodził najpierw z pochyloną głową do Ashakiego Tariko, trzymając tacę z wyciągniętymi rękami, po czym klękał przed swoim panem. Pierwszy z niewolników trzymał rzeczy, którymi mieli jeść gospodarz i goście. Talerz i nóż z rozdwojonym na końcu ostrzem. Następnie podano puchary napełnione winem. Potem pojawiły się kolejne dania.
Pan domu nakładał sobie jako pierwszy, później Danyl, na końcu Lorkin. Tariko odsyłał kolejnych niewolników cichym rozkazem. Pan domu je pierwszy, powtórzył w myślach Lorkin. Magowie przed niemagicznymi, a Ashaki przed wolnymi ludźmi nieposiadającymi ziemi, starsi przed młodszymi, mężczyźni przed kobietami. Tylko kobieta, która była magiem oraz głową swojej rodziny, była obsługiwana przed mężczyznami. A poza tym kobiety i tak najczęściej jedzą osobno. Ciekawe, czy Ashaki Tariko ma żonę. Jedzenie było mocno przyprawione, czasami tak pikantne, że Lorkin musiał niemal każdy kęs popijać winem. Starał się wytrzymywać, zarówno w nadziei, że w końcu się przyzwyczai, jak i dlatego, że nie chciał się całkiem upić, zwłaszcza pierwszej nocy, którą miał spędzić jako gość sahakańskiego czarnego maga. Danyl rozmawiał z gospodarzem o podróży przez pustkowie, pogodzie, jedzeniu i winie. Lorkin zaś w tym czasie przyglądał się niewolnikom. Ostatni z tych, którzy przynieśli jedzenie, czekali najdłużej, ale mimo to ich ręce nie drżały. Był to dziwaczny widok. Wszyscy ci milczący ludzie w pokoju jakby niepomni rozmowy między Tariko a Danylem. Ci ludzie są własnością Tariko, przypominał sobie co chwilę. Pracują i są karmieni jak zwierzęta gospodarskie. Usiłował sobie wyobrazić, jak musi wyglądać takie życie i wzdrygnął się na samą myśl. Dopiero kiedy podano ostatnie dania i odprawiono wszystkich niewolników, Lorkin był w stanie skupić się na rozmowie. Jak to jest mieszkać tak blisko pustkowia? Spytał Danyl. Tariko wzruszył ramionami. Jeśli wiatr wieje z tamtej strony, wysysa ze wszystkiego wilgoć. Potrafi zniszczyć zasiewy, jeśli wieje zbyt długo. A potem wszystko jest pokryte warstwą drobnego pyłu, na zewnątrz i w budynkach. Podniósł wzrok, jakby przenikał nim ściany ku pustkowiu. Pustynia co roku pochłania nieco większy obszar. Pewnego dnia, może za jakieś 1000 lat, piaski spotkają się z tymi z północy i cała Sahaka zamieni się w pustynię. Chyba, że da się temu jakoś zapobiec, powiedział Danyl. Czy ktokolwiek próbował przywrócić pustkowie do życia? Wielu. Oczywiście, że próbowaliśmy, mówiło oblicze Tariko. Czasem nawet się to udawało, choć nigdy na dłużej. Ci, którzy badali pustkowie, mówią, że żyzna górna warstwa ziemi została całkowicie zdarta, a bez niej nie utrzymuje się woda i rośliny nie mogą żyć. W oczach Danyla zabłysł ogień zainteresowania. Ale nie macie pojęcia, jak to się stało. Nie, Tariko westchnął. Co parę lat na pustyni północnej spada deszcz i po kilku dniach wszędzie jest zielono. Ziemia jest bogata w popiół wulkaniczny. Pustynia utrzymuje się tam tylko z powodu braku opadów. A tu mamy mnóstwo deszczów, a mimo to nic nie rośnie. To brzmi jak cud, który trzeba zobaczyć, mruknął Lorkin. Mam na myśli północną pustynię w kwiatach. Tariko uśmiechnął się do niego. Owszem, plemiona Duna przybywają na południe, żeby zbierać pustynne rośliny i sprzedawać warwis ich suszone liście, owoce i nasiona. Jeśli będziecie mieli szczęście, może się to wydarzyć podczas waszego pobytu, a wtedy skosztujecie rzadkich przypraw i delikatesów. Mam taką nadzieję, powiedział Lorkin. Aczkolwiek nie wyobrażam sobie nic bardziej egzotycznego i wspaniałego niż to, co właśnie zjedliśmy. Sahakanin zaśmiał się, zadowolony z komplementu. Zawsze mówiłem, że ze wszystkich niewolników najwięcej jest wart dobry kucharz i koniuszy. Lorkin ledwie zapanował nad twarzą, słysząc tak obojętną uwagę na temat kupowania ludzi. Cieszył się więc, że Tariko nie ciągnął tematu. Po krótkiej rozmowie o potrawach typowych dla Sahaki, w której gospodarz poradził im skosztowanie niektórych dań i unikanie innych, Ashaki wyprostował się. Jesteście z pewnością zmęczeni, więc skoro już was nakarmiłem, nie będę was powstrzymywał dłużej od kąpieli. Danyl miał w oczach rozczarowanie, kiedy ich gospodarz wstał, ale ku wielkiej uldze Lorkina nie zaprotestował. Rozległ się dźwięk gongu i do pokoju wbiegły dwie młode kobiety, rzucając się na podłogę. Zaprowadźcie naszych gości do ich pokoi. Rozkazał Tariko, po czym uśmiechnął się do Danyla i Lorkina.
Odpocznijcie dobrze, ambasadorze Danylu i mistrzu Lorkinie. Zobaczymy się rano.
Cherry uniósł zasłonę i przysunął się blisko otworu, żeby zerknąć do znajdującego się po drugiej stronie ściany pomieszczenia. Było wąskie, ale bardzo długie, a więc ogólnie przestronne. Nie podobał mu się ten kształt, ale dało się go podzielić na szereg małych pokoików, wzdłuż których pobiegnie droga ucieczki. W pomieszczeniu pracowało kilka osób, pokrywając ceglane ściany boazerią, budując szkielety dla ścianek działowych, wykładając podłogę płytkami. Dwóch krzątało się przy kominku, czyszcząc ciąg. Gdy tylko skończą i posprzątają po sobie, zacznie się praca nad ozdobami i nowa kryjówka Cherry'ego, pułapka na łowce złodziei, stanie się gustownym, eleganckim miejscem.
Jesteś pewny, że chcesz wynająć tego samego ślusarza? Spytał Gol.
Cherry odwrócił się i zobaczył oko swojego ochroniarza, oświetlone niewielkim kręgiem światła, dochodzącego zza drugiego otworu.
A czemu nie?
Mówiłeś, że nie sądzisz, żeby Dern cię zdradził, a jeśli nikt cię nie zdradzi, to łowca złodziei nigdy nie wpadnie w naszą pułapkę.
Cherry zwrócił się znów ku otworowi w ścianie i spojrzał na pracujących w środku mężczyzn.
Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że go oskarżam, a mnie ciągle niepokoi ten zamek. Po co Dern miałby go robić tak, żeby było wiadomo o użyciu magii, skoro jest tak mało prawdopodobne, że zostanie ona użyta? Może dlatego, że uważał to za prawdopodobne. W końcu jestem złodziejem, a złodzieje giną od kilku lat.
W takim razie on musi mieć powód do podejrzeń, że tamci zostali zabici za pomocą magii.
Może ma. Może słyszał pogłoski o łowcy złodziei.
Mnie Dern zawsze wydawał się tak dokładny, że aż śmieszny. I myślę, że dlatego właśnie zrobił taki zamek. Niezależnie od tego, co wiedział o łowcy złodziei i jego metodach.
Gol westchnął.
No tak, on czasem bywa pedantyczny. Ale jakkolwiek był wdzięczny za kolejne zlecenie od ciebie, wydawał się, nerwowy.
Tak właśnie. Ciągle mówił, że jeśli okaże się, że łowca złodziei i dziki istnieją i są tym samym człowiekiem, to jakie jeszcze legendy mogą być prawdą? Na przykład ta o ogromnych rawich, zjadających ludzi żywcem w kanałach ściekowych, albo też wyłażących z nich i porywających ludzi ze złodziejskiej ścieżki.
Nic dziwnego, Cherry pokręcił głową. Sam zawsze uważałem dzikiego za legendę. Ludzie mówili, że pod miastem kryje się od 20 lat mag, mimo że Senfel wrócił do gildii i uzyskał przebaczenie i w końcu zmarł w podeszłym wieku. Kiedy?
9 czy 10 lat temu?
Senfel dał ludziom do myślenia. Podobnie jak Sonea. Teraz każde dziwne wydarzenie, które pachnie magią, stanowi dowód na to, że po mieście włóczą się dzicy.
Wygląda na to, że te pogłoski mogą być prawdziwe.
Cherry skrzywił się.
Ale dlatego właśnie musimy mieć pewność, zanim powiemy Sonei.
Gol mruknął coś potakując.
Myślisz, że powinniśmy powiedzieć Skellinowi o naszych planach?
Skellinowi?
Przez moment Cherry zastanawiał się, skąd ta sugestia, aż przypomniał sobie o umowie z drugim złodziejem. Nie mamy pewności, że osoba, na którą zastawiamy pułapkę, to łowca złodziei. Jeśli zdobędziemy na to dowody, powiem Skellinowi. Inaczej wzruszył ramionami. Nie był zainteresowany wiadomością o dzikim.
Przez chwilę obaj w milczeniu spoglądali w otwory w ścianie, po czym Cherry opuścił z powrotem zasłonę. Robotnicy wiedzieli o budowanych drogach ucieczki, ale nie o tych, które istniały wcześniej, ani też o otworach, przez które obserwowali ich Cherry z Golem.
Chodźmy.
Jasny punkt przed okiem Gola zniknął. Cherry ruszył przed siebie, macając ścianę ręką.
Ciekawe, który z wynajętych robotników puści w obieg informacje o mojej nowej kryjówce?
Mimo że Cherry zawsze traktował wynajmowanych ludzi dobrze, płacił im uczciwie i bez opóźnień, nigdy nie mógł być pewny ich lojalności oraz umiejętności utrzymywania tajemnicy.
Dowiedział się o nich wszystkiego, czego mógł. Czy mieli rodzinę, czy o nią dbali, czy mieli długi, dla kogo pracowali w przeszłości, kto pracował dla nich i czy był ktokolwiek, z kim spotkania unikaliby, a zwłaszcza, czy była to gwardia miejska. Nie tym razem. Gol puścił w ruch zbieranie informacji, ale nie mieliśmy czasu na dokładność. I dobrze. Żeby pułapka zadziałała, Cherry potrzebował przecieku. Jeśli jednak nie będę ostrożny, łowca może uznać, że dziwnie się zachowuje i nabrać podejrzeń. Minęli dwa zakręty korytarza. Możesz już odsłonić lampę, mruknął Cherry. Po chwili usłyszał ciche skrzypienie i nagle światło zalało tunel. Wiesz, łowcą może być któryś z tych robotników. Cherry obejrzał się przez ramię na przyjaciela. Niemożliwe. Gol wzruszył ramionami. Nawet łowca musi z czegoś żyć i gdzieś mieszkać. Musi mieć jakąś pracę. Chyba, że jest bogaty, zauważył Cherry, ruszając dalej. Chyba, że tak, zgodził się z nim Gol. Kiedyś byłoby rozsądnie uznać, że łowca jest bogaty. Ale teraz ludzie ze wszystkich sfer wstępowali do gildii. A jeśli łowcy nie stać na przekupienie ludzi, może ich zawsze zaszantażować lub zastraszyć. Być może nawet skuteczniej, bo z pomocą magii. Szkoda, że nie mogę zapytać Sonei, czy nie zniknął jakiś mag albo nowicjusz. Nie chcę jednak ryzykować kolejnego spotkania z nią, dopóki nie będę miał dowodów na obecność dzikiego w mieście. A tymczasem trzeba przede wszystkim postarać się o te dowody, nie dając się jednocześnie zabić.